Dzieje apostolskie, rozdział drugi, wersety od pierwszego do czwartego. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt. Wróćmy jeszcze raz. A gdy nadszedł dzień święta Szawłot, święta tygodni, dzień 50. 50 dni od święta Pesach. Dokładnie tak. Biblijne święto Szawłot. Gdy Żydzi zebrali się w Jerozolimie, by przynieść plony przed oblicze Boże, by przynieść snopy pszenicy i złożyć Bogu ofiarę z płodów rolnych. Gdy nastał ten dzień, dzień 50, święto Szawłot, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Panie Boże, modlę się, abyś pobłogosławił ten czas tego głoszenia, tego zwiastowania. Panie Boże, wiesz, że dla mnie to jest bardzo ważne kazanie. I Panie Boże, modlę się o to, aby Twój Święty Duch był tym, który namaści to słowo. Twój Święty Duch był tym, który przemówi do Kościoła. Panie Boże, modlę się o to, aby słowo Twoje dzisiaj z wielką siłą przekonania przeniknęło do naszych serc. Panie, jest to tylko możliwe wtedy, kiedy Twój Święty Duch zajmie się nami. Zajmie się nami w sposób taki, jak mówi Ewangelia. W mocy będzie działał i w mocy będzie dotykał naszych serc. Panie, powierzam ten czas Tobie i proszę Cię o szczególny dzień łaski, o szczególny dzień, w którym Twój Święty Duch będzie dzisiaj do nas mówił przez Twoje słowo. Oddaję Ojcze Tobie chwałę przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Po zburzeniu świątyni Żydzi w święto Szawłot czytają Torę. Obchodzą pamiątkę nadania Tory na Synaju. My, chrześcijanie Nowego Przymierza, w dzień 50 wspominamy zesłanie Ducha Świętego. Żydzi wspominają nadanie Tory. My wspominamy zesłanie Ducha Świętego. Dzień 50, święto Szawłot, otwiera erę Ducha Świętego. Otwiera okres, w którym to Duch Święty przychodzi, aby dotknąć się Kościoła. Przychodzi, aby wykonać i kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Jezus po zmartwychwstaniu odchodzi do nieba. W Jego miejsce przychodzi Duch Święty, który jest z uczniami, który jest z apostołami, który jest z pierwszym Kościołem, po to, aby Boże dzieło było kontynuowane. Od dnia zesłania Ducha Świętego Kościół ma możliwość być Kościołem pełnym Ducha. Nie musi być, ale ma taką opcję, ma taką możliwość, wręcz ma takie przykazanie. Kościół od dnia zesłania Ducha Świętego może wypełnić Bożą wolę. Ale tylko wtedy, kiedy będzie Kościołem pełnym Ducha. Więc rzucam wam pytanie, czy pragniemy być Kościołem pełnym Ducha Świętego? A te moje pytanie drugie jest, a czy wiemy, co to znaczy być Kościołem pełnym Ducha? Czy odkryliście w Dziejach Apostolskich, co to znaczy Kościół pełen Ducha Świętego? To, co dzisiaj chcę powiedzieć na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich, na podstawie pierwszych rozdziałów tej księgi, chcę przedstawić wam Kościół pełen Ducha Świętego. I to, co powiem, jest pakietem. Jest całością, jest jak owoc Ducha Świętego. Nie mogę powiedzieć, że mam owoc Ducha Świętego, bo mam radość, ale nie mam pokoju. To jest liczba pojedyncza, owoc Ducha. Albo mam owoc Ducha, albo mi go brak. Kiedy mówimy o Kościele pełnym Ducha Świętego, to jest przynajmniej 5 wytycznych, 5 znaków, 5 objawów Kościoła pełnego Ducha Świętego. To nie jedna rzecz, to nie dwie rzeczy. To kilka rzeczy, które definiują, pokazują, co to znaczy być Kościołem pełnym Ducha Świętego. Jesteśmy gotowi? Posłuchajmy na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich, co to znaczy Kościół pełen Ducha Świętego. Pierwsza rzecz. Kościół pełen Ducha Świętego głosi Ewangelię w mocy Ducha. Kiedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, stanął przed tłumem, który zgromadził się w wyniku tego, co stało się w dniu zesłania Ducha Świętego, wygłosił bardzo proste przesłanie. Wygłosił bardzo prostą, dobrą Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Nie powiedział nic szczególnego. Nie powiedział nic czegoś takiego, czego my nie byliśmy w stanie powiedzieć. Powiedział Ewangelię o śmierci, o zmartwychwstaniu. Powiedział Ewangelię o grzechu człowieka. Bardzo mocno skonfrontował słuchaczy z przesłaniem Ewangelii. A skutkiem tego było to, że pytają się, a gdy to usłyszeli, to jest Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od 37, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia. A Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Jak powiedziałem, Piotr wypowiedział prostą, starą Ewangelię. Dla niego to była wtedy nowa, świeża Ewangelia, bo dopiero co rozstali się z Jezusem. Ale to jest ta sama Ewangelia, którą my opowiadamy dzisiaj. Nic nie zmieniło się w tym poselstwie. To poselstwo jest takie samo. Więc moje pytanie, kiedy czytam to, co się stało w Jerozolimie, moje pytanie jest takie, czy słuchacze byli tak przygotowani, czy ich serca były tak przygotowane, czy ich serca były już tak gotowe, że to proste poselstwo zmieniło ich życie? A może to pomazanie Ducha Świętego, które było na Piotrze, bo dopiero co przeżył napełnienie Duchem Świętym, sprawiło, że ta prosta Ewangelia tak mocno dotknęła serc słuchaczy? Drodzy, my nie musimy w jakiś sposób udziwniać przesłania Ewangelii. Ono jest takie samo od początku. Ono jest takie samo niosące życie słuchaczowi. Jedyna różnica polega na tym, że albo jest głoszone w mocy Ducha Świętego, albo jest głoszone z ludzkiego intelektu. Tylko na tym polega różnica. Albo jest głoszone pod namaszczeniem Ducha Świętego. I wtedy, tak jak mówi Pismo Święte, jest zgłoszone z wielką mocą i z wielką siłą. Kiedy apostoł Paweł pisał do zboru w Tesalonice i mówił do nich o Ewangelii, którą usłyszeli, zapisał takie słowa, jest to pierwszy rozdział, wersety 4-5. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Ewangelia, którą słyszeliście, dotarła do was nie tylko w słowie, ale w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Gdzie jest ta wielka siła przekonania? Czy ta wielka siła przekonania jest w ludzkich argumentach? Czy w naszej zdolności przekonywania innych ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie? Czy ta wielka siła przekonania tkwi w mocy Ducha Świętego, który przekonuje słuchacza o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, gdy słyszy Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa? Przez wiele lat i w różnych miejscach miałem okazję uczestniczyć w różnych działaniach ewangelizacyjnych i przypominam sobie takie jedno spotkanie. To była ewangelizacja robiona przez nasz zbór na osiedlu kazimierzowskim wiele, wiele lat temu. Jak zwykle próbowaliśmy dotrzeć do grupy ludzi z przesłaniem o Jezusie Chrystusie. Przysłuchiwała się temu taka grupa specyficznie ubranych ludzi w dresach, wytatuowani, stali z boku. Tam trochę było strach do nich podejść, ale jeden z nich troszeczkę stał tak z boku, oddzielony, więc podszedłem do niego i zacząłem z nim rozmawiać o Jezusie, mówić mu tą Ewangelię, którą znam. I bardzo wyraźnie poczułem, jak Duch Święty spoczął na mnie. Ten wielki, młody człowiek, nagle zaczęły mu się wargi trząść, twarz zaczęła mu się trząść, łzy napłynęły do jego oczu. Nie powiedziałem niczego szczególnego. Powiedziałem kilka słów o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i o możliwości zmiany życia. I to słowo tylko dlatego, że wierzę, że Duch Święty był ze mną, dotknęło jego życia. Bracia i siostry, kiedy my idziemy do ludzi ze znanym nam przesłaniem Ewangelii, kluczową kwestią jest pełnia i namaszczenie Ducha Świętego. Bo to sprawia, że ta Ewangelia może dotrzeć do serca ludzkiego. A więc pierwsza rzecz, Kościół pełen Ducha Świętego głosi Ewangelię w mocy Ducha z wielką siłą przekonania. A nie jest to siła ludzkich argumentów, ale jest to siła pochodząca z nadnaturalnej mocy Ducha, która dotyka serc ludzkich. Druga rzecz. Kościół pełen Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 43. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Dzieje Apostolskie 5:12. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. A więc to, co widzimy w kościele, pierwszym kościele tam w Jerozolimie, to widzimy, że oprócz głoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego, temu głoszeniu towarzyszą znaki, cuda, głównie uzdrowienia, tak jak to było w przypadku Jezusa. Ale teraz musimy uczciwie przeanalizować te 6 rozdziałów pierwszych i przeczytać je spokojnie, może to w domu sobie zrobicie. Bardzo wyraźnie czytamy i w jednym i w drugim wersecie, który zacytowałem, że to przez ręce apostołów działy się znaki i cuda. Przez ręce apostołów działy się znaki i cuda. Przez pierwsze 6 rozdziałów dzieł apostolskich nie wymieniona jest żadna inna osoba, przez którą działy się znaki i cuda. Jest podkreślone bardzo mocno, że to przez ręce apostołów. Dwukrotnie jest to podkreślone, a trzeci tekst koreluje z tym fragmentem. Od rozdziału 7 do rozdziału 9 pojawiają się kolejne 2 osoby, przez które działy się znaki i cuda. Czy znacie ich imiona? Kolejnymi 2 osobami, przez które Bóg czynił znaki i cuda, to jest Szczepan, Dzieje Apostolskie, rozdział 6, werset 8. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. I kolejna osoba, o której jest powiedziane, że Bóg czynił przez nią znaki i cuda, to Filip. To są Dzieje Apostolskie, rozdział 8, od wersety od 5 do 8. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowione i było wiele radości w owym mieście. A więc do 6 rozdziału Bóg mówi, że Pismo mówi, że znaki cuda były czynione przez ręce apostołów. Od rozdziału 6 pojawia się Filip i Szczepan. W całej Księdze Dziejów Apostolskich jest wymienione 16 osób, przez które Bóg czynił znaki i cuda. Potraficie wymienić te 16 osób? 12 z nich to apostołowie. 2 to Szczepan i Filip. I jeszcze 2 jest tylko wymienionych. Z imienia. Paweł i następnego sobie doczytajcie, studiując Księgę Dziejów Apostolskich. A więc apostołowie, Filip, Szczepan i Filip, apostoł Paweł i jeszcze jedna osoba. O co chodzi w tym, co mówię, o co chodzi w tym, co pokazuje Biblia? Biblia, chodzi o uczniostwo. Apostołowie byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa. To im Pan Jezus przekazał autorytet, by szli, głosili Ewangelię i w Jego imieniu czynili znaki i cuda. Gdy na nich wstąpił Duch Święty, byli uzdolnieni i wyposażeni, aby to czynić, zaczęli to czynić. Ale minęło kilka lat, zanim przygotowali następne pokolenie, którym jest Filip i Szczepan. To oni, Filip i Szczepan, ci ludzie nie chodzili z Jezusem, ci ludzie dołączyli do Kościoła w dzień 50, albo niektórzy trochę później, i to apostołowie tych ludzi wyposażyli przez kilka lat, nauczyli ich tego, czego ich nauczył Jezus, i oni później, napełnieni Duchem Świętym, czynili to, co czynili apostołowie. W Piśmie Świętym nie ma takiej koncepcji, że oto dzisiaj się nawracasz, oto dzisiaj przyjmujesz chrzest i oto dzisiaj czynisz znaki i cuda. To jest koncepcja niepochodząca z Pisma Świętego. W Piśmie Świętym jest koncepcja: nawracasz się, przyjmujesz chrzest, stajesz się uczniem, zostajesz napełniony Duchem Świętym i jesteś używany przez Boga. Jest koncepcja uczniostwa i tak ona jest przedstawiona w Księdze Dziejów Apostolskich. To widzimy w Księdze Dziejów Apostolskich. Tak to realizował pierwszy Kościół. A więc ma, tak jak powiedziałem, mamy najpierw 12 apostołów, po kilku latach mamy Szczepana i Filipa, a później mamy Pawła i jeszcze jedną osobę. I teraz, żeby w tym kontekście zrozumieć Ewangelię Marka, rozdział 16, wersety 17 i 18. Ewangelia Marka, rozdział 16, wersety 17 i 18. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ten fragment Pisma Świętego mówi o tym, że ci, którzy uwierzyli, on nie mówi o tym, że każdy, który uwierzył, tylko on mówi o tym, że ci, którzy uwierzyli, takie znaki będą im towarzyszyły. I kościołowi pierwszego wieku towarzyszyły znaki i cuda. Ale to wcale nie oznacza, że każdy wierzący w pierwszym kościele czynił znaki i cuda. Wcale to tego nie oznacza. Kościołowi towarzyszą znaki i cuda. I ten fragment mówi z Marka mówi o tym, że ci, którzy uwierzyli, Kościół pełen Ducha Świętego, jest to Kościół, przez który Bóg manifestuje znaki i cuda. Ale tam nie jest powiedziane w kontekście każdego wierzącego. Dlatego, że nie ma na to potwierdzenia w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich widzimy, że najpierw apostołowie czynili znaki cuda, później oni przygotowali kolejne pokolenie Filipa, Szczepana, a później pojawiają się kolejni ludzie, przez których Bóg czyni znaki cuda. A więc mamy uczniostwo, wypełnienie Duchem Świętym i dopiero działanie w mocy Bożej. Aby to jeszcze lepiej uargumentować, trzeba byśmy zrozumieli, czym jest ciało Chrystusa. Gdyby tak było, nauczanie o ciele w Piśmie Świętym, nauczanie apostoła Pawła, przestaje mieć znaczenie. Dlatego apostoł Paweł wyraźnie mówi, że w ciele Chrystusa są bardzo różne powołania. Że w ciele Chrystusa są bardzo różne obdarowania. Że w ciele Chrystusa są bardzo różne funkcje do spełnienia. Pokazuje ciało i mówi, jeden jest ręką, jeden jest palcem, jeden jest okiem, jeden jest nogą, jeden jest innym narzędziem. I kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian przez 3 rozdziały mówi o tym, czym jest ciało Chrystusa, w 12 rozdziale, wersety 28 do 30 mówi tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I dalej pyta, czy wszyscy są apostołami? Powiedzcie mi, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Pytania są oczywiste. To dlaczego twierdzimy, że każdy wierzący ma czynić znaki cuda? Gdzie jest do tego biblijna podstawa? Gdzie jest do tego biblijna praktyka? Do tego nie ma biblijnej podstawy ani praktyki. Dzieje apostolskie pokazują apostołów, którzy przez pierwsze 6 rozdziałów, Bóg działa przez nich, głównie przez pierwsze 6 rozdziałów, a później są następni uczniowie, których Bóg zaczyna używać w znakach i cudach. Kościół pełen Ducha Świętego to jest Kościół, w którym manifestują się znaki i cuda, ale to nie oznacza, że przez każdą osobę. To jest Kościół, to jest zbór, przez który manifestują się znaki i cuda. Bracia i siostry, kiedy stajemy się Kościołem pełnym Ducha Świętego, wtedy Bóg powołuje i wyposaża ludzi, których używa w szczególny sposób. Kiedy stajemy się Kościołem pełnym Ducha Świętego, powtórzę to, Bóg powołuje, uzdalnia, wyposaża ludzi, których używa w szczególny sposób. Jeśli nie mamy charakteru, aby udźwignąć to specyficzne powołanie, to Bóg czyni drugą opcję, używa Kościoła, używa zboru. Do tego, aby być używanym w znakach i cudach, trzeba mieć niezwykły charakter. Niezwykłe, przemienione życie, pełne Boga i pełne obecności Boga. Pełne pokory, pełne poddania się Jego autorytetowi i chodzenie w uniżeniu przed Jego majestatem, przed Jego tronem. Jeśli tego charakteru nie mamy, bo to jest praca, którą Duch Święty w nas wykonuje, wtedy wierzę, że Bóg używa zboru, modlitwy zboru, by czynić znaki i cuda. I ja wierzę, że tak też jest w naszym zborze. Że Bóg wysłuchuje nas. Może ja bym chciał o wiele więcej, ja bym chciał widzieć o wiele więcej znaków i cudów, ale wiem i są tego dowody i przykłady, że Bóg wysłuchał modlitwy zboru, by kogoś uzdrowić, by czyjeś życie przemienić. Kiedy przychodzi moc Ducha Świętego, kiedy Kościół jest wypełniony mocą Ducha Świętego, wtedy w tym Kościele dzieją się znaki cuda. Bądź to przez wyposażonych do tego ludzi, powołanych, wyposażonych do tego ludzi, bądź przez cały zbór, który Bóg używa w tym obszarze. Znak trzeci Kościoła pełnego Ducha Świętego. Może mi podpowiecie, co mam w notatkach. Na czwarte miejsce będzie. Trzecim znakiem Kościoła pełnego Ducha Świętego to jest hojność. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 44-45. Czytamy. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jakomu było potrzeba. Musimy pamiętać też, kiedy czytamy pierwsze rozdziały dzieł apostolskich, że w Kościele głównie byli Żydzi. Żydzi wychowani pod prawem i żyjący według prawa. Żydzi, którzy w genach mieli to, że dziesiąta owca należy się kapłanowi. Dziesiąty snop zboża należy zanieść do świątyni. Dziesiątą część każdej rzeczy, którą posiadasz, nie należy do ciebie, tylko należy do świątyni, należy do kapłanów. Oni mieli to we krwi, oni mieli to w genach, oni byli tak od dziecka wyuczeni. O tym w ogóle nie ma tutaj potrzeby więcej mówić. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, w zborze jerozolimskim stało się coś, o czym nie mówi zakon i do czego nie nawoływali apostołowie. Nie ma nigdzie wzmianki, że do tego nawoływali apostołowie. Było to coś, co uczynił Duch Święty, co jest absolutnie nadnaturalne, co jest absolutnie niepojęte, co jest absolutnie przekraczające nasze możliwości poznawcze. Mianowicie pod wpływem działania Ducha Świętego ci ludzie, którzy posiadali jakieś majątności, sprzedali te majątności. Ja nie mówię, że wszyscy, bo też Biblia nie mówi, że wszyscy, ale jakaś część i przynieśli te pieniądze i oddali apostołom. Złożyli u stóp apostołów. Więc ja zadaję sobie pytanie, z czego wynika ta naturalna hojność Kościoła w Jerozolimie? Wiemy, że nie wynika z nauczania prawa. Wiemy, że nie wynika z dyrektywy przywódców tamtego Kościoła. Odpowiedź jest tylko jedna, Duch Święty. Odpowiedź jest tylko jedna z działania Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, ale coś takiego już się kiedyś wydarzyło. Zanim o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, coś bardzo podobnego wydarzyło się już kiedyś w historii Izraela. Mianowicie wydarzyło się wtedy, kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej, przybył na pustynię Synaj, był pod górą Synaj i Bóg Mojżeszowi objawił, że ma zbudować przybytek. A przybytek to była jedna z najdroższych budowli tamtych czasów. Ogromna ilość złota, ogromna ilość srebra, ogromna ilość drogich kamieni, ogromna, bardzo kosztowna budowla. I możesz mu powiedzieć tak, Boże, jak byłem w Egipcie, to byłem bogaty, ale już 40 lat nie jestem w Egipcie, nie mam nic. Bo wszystko zostało, co miałem w Egipcie, już nie mam nic. I wtedy Bóg powiedział Mojżeszowi, idź i powiedz o tym ludowi. I co powiedział Mojżesz? I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który dla mnie zbierzecie. Złoto, srebro, miedź i tak dalej, i tak dalej. Bóg mówi tak, powiedz ludziom, każdego, kto pobudzi serce, nie mówi im, że mają przynieść, ten ma przynieść tyle, ten ma przynieść tyle, ten ma wykopać ze swojego namiotu tyle. Nie mówi im, powiedz, żeby złożyli dar ofiarny, mamy zbudować świątynię, to jest Boży cel, mamy zbudować przybytek. Bóg nam dał taką wizję, mamy to wykonać. Powiedz im, każdego, kogo pobudzi serce. I dalej czytamy, i rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie, niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Czy rozumiemy tą ideę? W Starym Testamencie jest zawarta idea Nowego Przymierza. W tym fragmencie idea Nowego Przymierza. Jak powiedziałem, zakon nakładał obowiązek, ale tutaj nie było obowiązku, ale było to, co jest istotą Nowego Przymierza. Że istotą Nowego Przymierza jest to, że jeżeli ja otrzymałem od Boga przebaczenie grzechów, jeżeli ja otrzymałem od Boga dar łaski życia wiecznego, jeżeli ja od Boga otrzymałem tak wiele, otrzymałem Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy, to co ja mogę z siebie dać Bogu? To jaka jest moja odpowiedź, jaka jest moja reakcja? Nie nakaz, nie nauczanie o sianiu i zbieraniu, nie wyduszaniu od ludzi środków finansowych, ale przemienione serce, które mówi, Boże, jeżeli Ty zrobiłeś dla mnie tak wiele, to ja mogę dać to, co mam najcenniejszego z mojego życia. Mogę dać też coś praktycznego z mojego życia. To jest nowe przymierze. To jest wiara oparta na Duchu Świętym. To jest wiara oparta na przemianie serca. To jest wiara oparta na tym, co Bóg czyni w nas. I wtedy nie ma żadnego przymusu, dlatego że Biblia mówi o tym, że mamy dawać hojnie i z radością. A kiedy dajesz z radością? Jak ktoś cię do tego zmusi? Jak ktoś będzie do ciebie naciskał, to dajesz z radością? Nie. Z radością dajesz wtedy, kiedy masz odnowione, przemienione serce. Kiedy rozumiesz, co Jezus Chrystus dla ciebie uczynił i kiedy rozumiesz, że to, co możesz Bogu dać w swojej miłości do Niego, to podzieli cię z tym wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Kościół pełen Ducha Świętego to jest niezwykle ofiarny Kościół. To jest niezwykle hojny Kościół. To jest Kościół, który jest gotowy na ogromne poświęcenie dla Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale przebudzenie ma swoją cenę. Przebudzenie ma swoją cenę. Przebudzenie ma cenę poświęcenia, ale przebudzenie ma także swoją cenę związaną z kosztami przebudzenia. Przebudzenie wiele kosztuje, jest wiele pracy do wykonania, jest wiele potrzeb do zaspokojenia. I chcę wam dzisiaj przed Bogiem powiedzieć, że Bóg przygotował ten zbór. Że Bóg przygotowuje ten zbór, że Bóg daje wam dobre życie, że Bóg wielu z was daje dobre życie po to, żebyście mogli kiedyś pod wpływem działania Ducha Świętego dać tym, którzy będą tego potrzebować. Żebyście pod wpływem poruszenia przez Ducha Świętego otworzyli swoje serca, otworzyli swoje konta i pobłogosławili tych, którzy będą mieli taką wielką potrzebę. Kościół pełen Ducha Świętego to jest Kościół nadnaturalnie hojny. Czwarta rzecz, Kościół pełen Ducha Świętego to jest Kościół, który żyje w jedności. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Dzieje Apostolskie 4:32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jedno serce i jedna dusza. Znów się odniosę do tego, że w większości to byli Żydzi, a więc bardzo trudny naród, jeżeli chodzi o relacje. Swoje koncepcje, swoje idee, swoje zrozumienia. Indywidualiści, w tym sensie mógłbym powiedzieć, troszkę podobni do cech naszego narodu. Ale to, co uczynił Duch Święty, kiedy stąpił na zbór w Jerozolimie, kiedy ten zbór zaczął być pełen Ducha Świętego, to okazuje się, że ten zbór żył w niezwykłej jedności. W niezwykłej jedności. Zresztą apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, abyśmy się starali zachować jedność ducha w spójni. Jedność ducha. To Duch Święty czyni jedność w Kościele, która jest nie do ogarnięcia, nie do zrozumienia ludzkim rozumem. To czyni Duch Święty. Jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy powołani, aby razem wspólnie pracować. Ale Duch Święty daje pewien poziom jedności, który jest potrzebny, aby wykonać Bożą pracę i Boże dzieło. Jeżeli Kościół pozwala Duchowi Świętemu pracować pośród, jeżeli Kościół, czyli poszczególne osoby dbają o to, żeby być osobami pełnymi Ducha Świętego, wtedy i poziom jedności, poziom wspólnoty bardzo mocno się podnosi do góry. I chcę wam powiedzieć tak, szkoda czasu, żeby pracować na własne konto. Szkoda czasu i siły, i energii, żebyś działał poza ciałem. Zapraszam cię do tego, żebyś był częścią tego, co Bóg czyni w tym zborze. Żebyś był częścią tego, co Bóg zaplanował dla tego zboru. Chcę wam powiedzieć, że brat Jacek i brat Andrzej bardzo ciężko pracują. Bardzo ciężko pracują. A ja jestem troszkę uwolniony, by słyszeć, co Bóg mówi do Kościoła. I chcę wam powiedzieć, że Bóg stawia przed nami nowe wyzwanie i nowe zadanie. I mówię to przed Bogiem w Duchu Świętym. I wszystkie ręce są do tego potrzebne. Albo to zrobimy, albo zaufacie dojrzałym braciom, albo będziecie próbowali działać na własną rękę. Chcę was wezwać do tego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że czasu mamy coraz mniej, a zadanie jest wielkie. A zadanie jest wielkie i Bóg chce użyć tego zboru. To, co oglądaliśmy do tej pory, przez 30 lat naszej wspólnej pracy, Bóg chce przyspieszyć. Bóg chce przyspieszyć i chce nam dać daleko więcej. Ale zasada jest taka, wszystkie ręce na pokład. Wszystkie ręce do tego, aby razem, wspólnie realizować Boży cel i Boże zadanie. I niektórzy z was będą mieli wielki problem ze mną. Mówię wam tu znów przed Bogiem, będziecie mieli wielki problem ze mną. Dlatego, że nie będziecie chcieli zrozumieć, jak postępuję, jak działam i do czego zmierzam. Ale wiem, co Bóg postawił przede mną. I wiem, że czasu mam coraz mniej. I jestem zdeterminowany, by wykonać to, co Bóg pokazał i włożył w mój umysł i w moje serce. I chcę was do tego zaprosić, żebyście byli częścią Bożego dzieła tutaj w Nowej Hucie. Żebyście byli częścią tego, co Bóg chce czynić. Możemy to zrobić razem. Możemy to zrobić wspólnie. Możemy to zrobić w jedności. Możemy działać jak ciało Chrystusowe. Możemy działać tak, że każdy członek wykonuje to zgodnie ze swoim powołaniem i obdarowaniem. Ale musicie też ufać nam. Musicie też ufać tym ludziom, których Bóg postawił w tym zborze, aby stali i przekazywali Boże Słowo i przekazywali to, co Bóg chce, abyśmy czynili. Kościół pełen Ducha Świętego to jest Kościół, który żyje w niezwykłej jedności. To jest ciało Jezusa Chrystusa, które działa i współdziała w harmonii. I piąta cecha Kościoła pełnego Ducha Świętego to jest Kościół gorliwy. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Codziennie spotykali się w świątyni, codziennie spotykali się po domach. Bardzo dużo spotkań, bardzo dużo nauczania, bardzo dużo relacji, bardzo dużo wspólnych działań. Rozmawiałem z osobą, która wiele lat spędziła w organizacji świadków i ona mi powiedziała, że mają dwa nabożeństwa w tygodniu, niedzielę jedno w tygodniu, czyli dwa w tygodniu. Na wszystkich jest 100% frekwencja. Na tym niedzielnym i na tym tygodniowym. oprócz tego muszą się przygotować na każde spotkanie, więc nie mogą przyjść tak, jak my przychodzimy, by być, tylko muszą odrobić zadanie, lekcję, by być przygotowanym na każde spotkanie. A do tego jeszcze taki podstawowy członek tej organizacji 30 godzin miesięcznie na ulicy. Czyli każdego dnia jedną godzinę. Jeżeli opuścisz jeden dzień, to w drugi dzień masz 2 godziny. I teraz ludzie, którzy działają pod wpływem jakichś środków motywacji, pod wpływem jakiejś dyscypliny, pod wpływem jakichś innych form, nie chcę tego oceniać, więc trudno, nie chcę się w to wdawać, ale są gotowi na takie poświęcenie, mnie to zadziwia. Ale rozumiem, że nowe przymierze to jest zupełnie coś innego. Że nowe przymierze to nie jest polityka nakazowo-rozdzielcza. Że nowe przymierze to jest to, że Bóg coś czyni z nami. Że nowe przymierze to jest to, że Duch Święty coś niezwykłego czyni z sercami ludzkimi. Nowe przymierze to jest to, że wy chcecie być razem. Nowe przymierze to jest to, że Duch Święty sprawia, że chcesz zobaczyć brata, że chcesz się spotkać z siostrą. Nowe przymierze to jest to, że kiedy przyjdziesz na nabożeństwo, to wiesz, że doświadczysz Boga. Jestem przekonany o tym bardzo mocno, że może być w naszym życiu tak, że będziecie biegli na nabożeństwo niedzielne. Jestem o tym bardzo mocno przekonany, że możemy być kościołem pełnym Ducha Świętego. Kościołem, w którym ludzie będą pragnęli przyjść na nabożeństwo i być razem. Nie wiem, czy znacie historię Azusa Street, przebudzenia w Los Angeles w 1906 roku. Ale kiedy zaczęło się przebudzenie w Los Angeles w tym roku, w którym wspomniałem, nabożeństwo trwało 3 lata bez przerwy. Robili przerwę, żeby posprzątać kaplicę. Robili przerwę, żeby uporządkować. Robili przerwę, żeby załatwić jakieś sprawy techniczne. Ludzie przychodzili, wychodzili, przychodzili następni. Usługujący się zmieniali, ale nabożeństwo trwało. Do sali nie większej niż nasza wchodziło 800 osób. Nie większej. 220 metrów miała sala na Azusa Street. Nasza ma 200 metrów kwadratowych. Chodziło 800 osób, a dziesiątki wisiało na zewnątrz, zaglądając przez okna, co się dzieje. Jak ktoś nie przyszedł wcześniej, po prostu nie wszedł. Taka była reguła. Po prostu ciebie nie było na tym nabożeństwie. Byłeś na zewnątrz. Tam próbowałeś zobaczyć, co się dzieje w środku. Czy ktoś kogoś musiał przyciskać? Czy ktoś kogoś musiał zachęcać? Czy ktoś kogoś musiał w jakiś szczególny sposób motywować? Czyż nie było tak, że każdy pragnął być bliżej, aby mieć udział w tym, co czyni Duch Święty? Kościół pełen Ducha Świętego to kościół gorliwy, gotowy na poświęcenie. Bo bez poświęcenia przebudzenie upadnie. Bez poświęcenia przebudzenie się nie rozprzestrzeni. Bez poświęcenia przebudzenie zaniknie. Tam, gdzie jest dzieło Ducha Świętego, tam są potrzebni ludzie, którzy będą gotowi wydzielić, oddzielić, oddać swoje życie dla Bożej sprawy, dla Bożego Królestwa. Kościół pełen Ducha Świętego to kościół, gdzie prosta Ewangelia głoszona jest z wielką siłą przekonania. Kościół pełen Ducha Świętego to kościół, przez który Bóg manifestuje znaki i cuda. Kościół pełen Ducha Świętego to kościół, który jest hojnym i ofiarnym kościołem. Kościół pełen Ducha Świętego to kościół, który żyje w jedności. Kościół pełen Ducha Świętego to kościół, który żyje w gorliwości. Myślę, że można by wyodrębnić jeszcze inne rzeczy, ale byłoby to za dużo jak na jedno kazanie. Czy chcemy być kościołem pełnym Ducha Świętego? Chcemy być gotowi na to, co niesie ze sobą pełnia Ducha Świętego. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby pozwolić Bogu, aby tak pracował w naszych sercach, by nas uczynić kościołem takim, o jakim czytamy w Piśmie Świętym. Za darmo jest zbawienie. Za darmo jest życie wieczne. Życie wieczne. Przebudzenie jest za kompletne poświęcenie. Za kompletne oddanie. Za kompletne uczniostwo. Za kompletne poświęcenie swego życia dla sprawy Królestwa Bożego. Więc pytam się siebie i pytam się nas, czy jesteśmy na to gotowi. Około 30 lat temu na dworcu w Gdańsku rozmawia ze sobą dwóch bezdomnych. Niechcący znalazł się tam wierzący człowiek, później to opowiedział, przysłuchiwał się tej rozmowie. O czym to rozmawiają bezdomni w Gdańsku? Nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, nie było messengerów. Telefon stacjonarny był luksusem. Rozmawiają o tym, co Bóg czyni w Ustroniu. Na drugim końcu Polski, w niewielkim miasteczku w Ustroniu. Rozmawiamy o tym, że Bóg tam czyni znaki cuda i życie ludzi jest zmieniane i chcą jechać do Ustronia. Kilkanaście lat temu, wcześniej, przed tą rozmową, Bóg posłał do zboru w Ustroniu lidera młodzieżowego, pastora młodzieżowego ze zboru Bielsku-Białej, brata Michała Chydzika. Do małego, w tym czasie nic nieznaczącego zboru. Po kilkunastu latach był to najbardziej wpływowy zbór w Polsce. A brat Michał Chydzik był najbardziej znanym ewangelistą w Polsce i na świecie, jeżeli chodzi o Polaków. Po kilkunastu latach ten zbór zmienił zupełnie swój wygląd i swoje oblicze. Na nabożeństwa niedzielne przywożono ludzi chorych na wózkach. Zborownicy, zanim przyjechali, jechali do ośrodka, skąd zabierali ludzi chorych i przywozili ich, stawiali ich, sadzali ich z przodu, tutaj przed sceną. To było dla nich honorowe miejsce. I ci ludzie słyszeli Ewangelię na wózkach, a później była modlitwa o nich. To tam rozpoczęto pracę z alkoholikami, dni skupienia, które trwają do dzisiaj. Setki, tysiące alkoholików przyjechało do Ustronia, by tam swoje życie powierzyć Jezusowi Chrystusowi. I do dzisiaj niektórzy z nich są pastorami, a ich życie jest przemienione. Tam brat Jurek Konieczny spotkał Jezusa Chrystusa. Właśnie tam. Zbór, który otworzył swoje serce dla alkoholików, a często i bezdomnych, bo to się jedno z drugim wiąże. Otworzył swoje serce, by im służyć, by ich błogosławić, a tam Bóg, Duch Święty zmieniał ich życie. Wierzę w Kościół pełen Ducha Świętego. Wierzę, że tylko Kościół pełen Ducha Świętego jest odpowiedzią Boga dla tego świata. Wierzę w to bardzo mocno, że zbór w Nowej Hucie może być zborem pełnym Ducha Świętego. Będzie nas to kosztować, będziemy musieli zapłacić za to cenę, ale tylko wtedy staniemy się narzędziem, skutecznym narzędziem w ręku Boga. Jestem o tym przekonany, że Bóg kładzie przed nami nową rzecz. Jestem o tym przekonany, że Bóg nas zaprasza do współpracy z Nim na nowym poziomie. Nasza jak gdyby tylko reakcja może być taka, że albo odpowiemy tak, albo powiemy Bogu, niech będzie tak jak było. Jest dobrze. Po co to zmieniać? Ale Bóg nie chce, żeby było tak, jak jest. Bóg chce, aby nowa łaska, nowa moc Ducha Świętego została nam dana, byśmy mogli wykonać Boże dzieło i Bożą pracę, która jest postawiona przed tym zborem. Pomyśl o tym. Czy chcesz? Czy ja chcę? Czy jestem gotów? Czy dam moje życie Bogu? Czy zatrzymam je dla siebie? Czy będę chciał mieć dobre, wygodne, spokojne życie, dotrwać do emerytury? Czy będę chciał, aby Bóg pozmieniał moje życie? Może je trochę powywracał, może je trochę poprzemieniał. Po to, by Królestwo Boże mogło się rozwinąć i mogło się szerzyć. Zapraszam was do modlitwy. Zapraszam was do tego, żebyśmy stanęli przed Bogiem.